Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu obok jest już z nami ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał pallotynów. Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie.
Pasjonistów, Szczęść Boże.
A powiedziałam?
Pallotynów.
Naprawdę?
Tak.
A może dlatego, że przed momentem czytałam wypowiedź księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Pasjoniści byli w głowie, mówiłam się od tyle o tych pasjonistów, a teraz pallotynów. No nie wiem, czy to jest jakieś proroctwo. Raczej nie. Nie mam takiej mocy sprawczej. Ojciec się uśmiechnął. Powiem, drodzy Państwo, tak, że nasz dzisiejszy gość jest w bardzo młodym wieku. Stąd moje pytanie o pasjonistów. Pasjoniści wszyscy są w tak młodym wieku?
Nie, jest mniej więcej pół na pół. Nasze wspólnoty są podzielone. Jest część ojców, którzy już mają za sobą dużo większe doświadczenie życia zakonnego i kapłańskiego i tacy, którzy rozpoczynają swoje, stawiają swoje pierwsze kroki w kapłaństwie.
Właśnie, nawet mam tutaj dokładny zapis. 8 kapituła prowincjalna Polskiej 18. Prowincji Pasjonistów. Ale ja mam to naprawdę wydrukowane w wiadomości, która obradowała w Sadowiu w dniach od 18 do 22 czerwca, dokonała wyboru nowego zarządu w składzie, no właśnie, ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał.
Wszystko się zgadza, tak. Obradowaliśmy w Sadowiu. Był z nami ojciec generał z Rzymu, ojciec Joachim Rego i między innymi był to czas wyborów, ale nie tylko, również dyskusji na temat naszej przyszłości, naszej misji, naszego charyzmatu.
Jak ojciec widzi tę przyszłość pasjonistów w Polsce? Nie będziemy mówić tak długo, ale może takie trzy punkciki, tak w skrócie.
Trzy punkciki. Na pewno dla nas jest, przed nami staje bardzo wiele wyzwań. Wyzwań związanych z współczesnością, współczesnym światem, który nieustannie się zmienia. I myślę, że my również na nowo odkrywamy swoje powołanie, swoją misję w tym świecie, w którym jesteśmy, w którym żyjemy. Największym dla nas wyzwaniem i coś, co już zaczęliśmy realizować, to są media społecznościowe, internet, w którym pojawiamy się powoli. Również inne formy komunikacji poza tą, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tam w kościele, na ambonie. Na pewno kolejnym wyzwaniem to jest to, co już gdzieś się zaczęło. Powstał dom rekolekcyjny w Sadowiu. Mhm. Staramy się przygotować programy dla tego domu rekolekcyjnego, tak żeby nie tylko przyjmować grupy, które przyjeżdżają ze swoim pomysłem, ze swoim księdzem, ze swoimi prowadzącymi, ale również zaoferować coś, co będzie autentyczne, nasze, związane z naszym charyzmatem i z naszą posługą. No i myślę, że trzecie takie wielkie zadanie, wyzwanie dla nas to są nasze placówki zagraniczne, ponieważ polska prowincja to nie jest tylko Polska, ale również Ukraina i Czechy, zwłaszcza w tym ostatnim kraju bardzo mocno daje się nam we znaki brak powołań.
A no właśnie, a Pan Jezus długo się o Ojca upominał? Mówił: Łukasz, pójdź za mną, no chodź w końcu.
O mnie się upominał bardzo krótko i przyznam szczerze, że to powołanie nie rodziło się w jakimś szczególnie sprzyjającym klimacie. Po prostu się nagle pojawiło i była szybka odpowiedź, szybka decyzja.
Konkretnie?
Bardzo konkretnie.
Mhm. Skąd wiadomo, że na przykład powołanie do życia w zakonie to jest właśnie spełnienie naszej życiowej misji?
Ja myślę, że tyle, ile osób, tyle jest powołań i tyle jest odpowiedzi na nie, więc ciężko powiedzieć, że jest jakaś jedna droga rozeznawania powołania. Oczywiście my towarzyszymy również młodym ludziom, spotykamy się, rozmawiamy, modlimy się z nimi i za nich, ale tak naprawdę to każdy z nas musi gdzieś odkryć tę miłość, która zwycięża wszystko inne, każdą inną miłość, tą ludzką. Miłość do Boga i do Jego Kościoła, zgromadzenia.
A założyciel pasjonistów miał ciekawą przeszłość i przyszłość.
Bardzo ciekawą, zwłaszcza, że kiedy założył już zakon, czy podjął decyzję o założeniu zakonu, napisał dla niego regułę. W przyszłym roku będziemy mieli piękne obchody 300-lecia tego momentu, tego wydarzenia. to w zasadzie nie miał naśladowców, nie miał kompanów, nie miał współbraci, którzy chcieliby z nim żyć, ponieważ wszyscy, którzy przychodzili, stwierdzali, że tak się nie da żyć, że to jest za trudne, że to jest za wymagające, że Paweł jest po prostu, Paweł od Krzyża, to jest po prostu heros duchowości, ale on innych zamęczy. Więc jedynym, który mu towarzyszył na początku jego drogi, był jego własny rodzony brat. I to był jedyny, który przez pierwsze lata z nim wytrwał. To był też ten, który razem z nim udał się do Rzymu, żeby uzyskać zatwierdzenie dla powstającego instytutu. Ten, który z nim pierwszy złożył śluby i który stał się później też tym, tą, można powiedzieć, pierwszą wspólnotą zakonną z naszym założycielem. Także historia naszego założyciela jest przebogata, przeobfita. Zachęcam do przeczytania, jeżeli ktoś ma okazję, a teraz są wakacje, więc myślę, że łatwiej nam sięgnąć po dobrą książkę, niedawno wznowioną, kilka lat temu wznowioną książkę Łowca Dusz. Świetnie napisana biografia naszego założyciela, która naprawdę dla wielu osób może stać się inspiracją, jak czasem przez wiele cierni trzeba przejść, żeby dzieło Boże, które się zaplanowało, którym się marzy, mogło się zrealizować.
To w jaki sposób on zabierał się do łowienia tych dusz, skoro miał tylko jednego wiernego towarzysza przez dłuższy okres swojego życia, tak?
Myślę, że tak naprawdę u niego po pierwsze, to co dla mnie zawsze jest najważniejsze, był niesamowicie uparty i konsekwentny w dążeniu do postawionych sobie celów. On się nie zrażał przeszkodami, on się nie zrażał przeciwnościami, on się nie zrażał tym, że dostał jedną czy drugą odmowę. On zawsze szukał kolejnych dróg, on zawsze szukał nowych sposobów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, on w tym wszystkim bardzo mocno ufał Panu Bogu. Nie stawiał na siebie. On wiedział, że jeżeli to dzieło będzie zbudowane w oparciu o jego siłę, jego pomysły, jego twórczość, nawet najlepszą, to będzie tylko dziełem ludzkim, które się rozpadnie. On chciał dzieła Bożego. I to Panu Bogu wszystko zawierzał. I był człowiekiem niesamowitej modlitwy. I to przyciągało do niego. Niewielkie słowa, bo on zawsze miał trochę taki kompleks jednak kaznodziei, który nie skończył żadnego uniwersytetu, który nie skończył żadnych wielkich studiów, do święceń przygotowywał się sam, pracując w szpitalu świętego Kalikana w Rzymie. Ale jego słowa płynęły z serca. To nie była wielka teologia, to nie były piękne, okrągłe słówka. To było doświadczenie człowieka, który spotkał na swojej drodze Pana Boga i potrafił o tym pięknie opowiedzieć.
A w jaki sposób podchodził do swoich trudności, do swojego cierpienia, które przeżywał w życiu?
Jeżeli chodzi o Pawła od Krzyża, to tak naprawdę cierpienie fizyczne przyszło dosyć późno. To, co go najbardziej wyróżnia pośród świętych, to ciemna noc wiary. To doświadczenie, które tylko niektórym mistykom zostało dane. Doświadczenie takiego bardzo pozornego, ale jednak opuszczenia przez Pana Boga. Doświadczenie braku jakichkolwiek pociech na modlitwie.
Sygnałów, tak?
Sygnałów takich, że jestem przy Tobie, że idziesz dobrą drogą, tak? Że Ci towarzyszę. Święty Paweł odczuwał to przez 40 lat. Doświadczenie, które Jan od Krzyża miał bodajże 9 miesięcy i już w 9 miesiącu zaczynał chodzić po ścianach. A Paweł od Krzyża doświadczał tego przez 40 lat i to najtrudniejszych lat wtedy, kiedy rodziło się jego zgromadzenie. Wtedy, kiedy naprawdę przychodziły największe próby jego wiary, on się nie cofnął. Pozostał wierny Panu Bogu. I co więcej, on przy braku tych pociech duchowych, przy braku jakichkolwiek doznań, uniesień, jakiegokolwiek obecności,
tak?
Bożej, jakichkolwiek objawień, ale nawet zwykłego takiego poczucia Bożej obecności przy mnie.
Powiedział Paweł, daj sobie spokój. Może.
Paweł modlił się przez 7 godzin dziennie. I to było coś niesamowitego. On nawet w jednym z listów zdaje się, że zaznacza, że modlitwa sprawia mu niejako ból, że on jakby nie widzi w tym sensu, ale trwa, bo postanowił, że będzie wierny Bogu.
Zastanawiam się, kto tutaj był bardziej uparty. Czy Paweł, czy Pan Jezus? Tak,
myślę, że obaj się próbowali.
Jego misję, naprawdę. 40 lat.
Natomiast ostatnie
co
lata...
Co naród wybrany robi przez 40 lat, tak?
Dokładnie, dokładnie. Natomiast to jest też ciekawe, że ostatnie lata jego życia to jest właśnie już taki moment, w którym on doświadcza bardzo wielu tych duchowych pociech.
Mam
piękne obrazy, tak, przedstawiające
Pawła. Jak już ma umierać, tak? Jak już ma umierać, to wtedy doświadcza pociech.
Myślę, że to dla każdego z nas jest ważne, dlatego że jakby pokazuje, że to wszystko, co robimy, jednak ma sens, że to do czegoś prowadzi, że jesteśmy jednak tymi umiłowanymi dziećmi Pana Boga, że nie idziemy przez życie sami.
Święta Monika, ile lat się modliła o nawrócenie? No coś, swojego ukochanego syna i męża.
Około 30, zdaje
no,
się.
Rzeczywiście, no ale kobieta bardziej to przeżywa, więc u Pawła do 40 lat to pewnie tak minęło dość szybko albo w zawrotnym tempie. Nasz dzisiejszy gość, ojciec Łukasz, już wspomniał o Rzymie, a ja chcę właśnie na dłużej troszeczkę zostać w tym temacie rzymskim, a raczej turyńskim, bo oto sąd w Turynie chce zająć się sprawą włoskiej pisarki, która jest także lekarzem. Wyraziła ona swoje zdanie na temat homoseksualizmu, przedstawiła dane naukowe i powiedziała, że po prostu jest to niezdrowe i szkodliwe dla zdrowia. I chociaż później prokurator chciał zrezygnować z tej całej sprawy, to ta rozprawa odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu tego roku. No właśnie, dla kogo ta sprawa może wydać się sygnałem alarmowym?
Myślę, że dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, dlatego, że bardzo mocno pokazuje, zresztą to nie jest jedyna tego typu sprawa, ich było więcej. Ta zdaje się, że wypłynęła jakoś ostatnio. Natomiast dla nas wszystkich jest sygnałem alarmowym, że badania na temat homoseksualizmu, na temat płci szeroko pojętej można prowadzić tylko w jednym kluczu. Pokazuje to bardzo mocno, jak głęboko weszliśmy w pułapkę politycznej poprawności. Do tego stopnia, że tak naprawdę ograniczyliśmy przez nią jakąkolwiek możliwość prowadzenia normalnych, uczciwych badań.
Obrońca tej pisarki, która również jest psychoterapeutą, bo ma trzy specjalizacje, mówi, że po raz pierwszy w historii włoskiego sądownictwa spotyka się z taką sprawą, w której będzie mowa o danych naukowych przedstawionych przez rzesze lekarzy. To jest pierwsze tego typu wydarzenie jednak we włoskim sądownictwie, bo chodzi tutaj nie, według mnie chodzi także o prywatną opinię tej pani doktor i tej pisarki, bo ona pisze powieści fantazy dla młodzieży, ale również przedstawione dane naukowe. Czy dzisiaj, ojcze, jest tak, że być może ta opinia chrześcijanina jest dyskryminowana, a nie tych innych grup społecznych, które rzekomo walczą z dyskryminacją?
Myślę, że tak. Myślę, że coraz bardziej właśnie ta nasza opinia jest spychana na margines, jako właśnie nienaukowa, nierzeczowa, nie poparta żadnymi dowodami, chociaż jest zupełnie inaczej. Natomiast właśnie te badania prowadzone, niekoniecznie przez katolickich uczonych czy medyków, są spychane na margines. Nawet bardzo trudno z takimi badaniami się gdzieś przebić. Jeżeli ktokolwiek takie badanie publikuje, nawet ostatnio ukazała się dość obszerna książka, wydana chyba w wydawnictwie Fronda, poświęcona temu zagadnieniu, została wydana pod pseudonimem, dlatego że jej autorka tej publikacji bała się, że straci prestiż i całą jakby możliwość oddziaływania na społeczeństwo.
W jaki sposób dzisiaj walczyć o tę sprawiedliwość społeczną w debacie? W debacie społecznej, w debacie publicznej?
Ja myślę, że to jest szersze pytanie. Nie tylko chodzi o sprawiedliwość, chodzi o szeroko pojętą kulturę dyskusji i wolność słowa. I to jest chyba największy problem. W naszej kulturze dyskusji odchodzimy od rzeczowego rozmawiania na argumenty, a przechodzimy właśnie do przerzucania się pewnymi ideologiami, ogólnymi stwierdzeniami. Mhm, więc wydaje mi się, że brakuje nam właśnie tego uczciwego dialogu, który z jednej strony jest otwarciem się nawet na odmienne zdanie od mojego.
To właśnie, co możemy radzić tym, którzy na przykład mają zdanie, jak to ojciec uśmiechnął się, powiedział, konserwatywne, tak? Może także niepopularne, ale jest na przykład taka osoba chrześcijaninem, a może będzie bała się po takich wyrokach sądów wypowiadać swoje zdanie na temat
takiej
kwestii.
Ja myślę, że właśnie te wyroki po to są, żeby takie osoby się bały wypowiadać swoje zdanie. Myślę, że to jest to, co gdzieś znajdujemy też w Ewangelii. Tak? Jezus zachęca nas do wierności prawdzie. Trwajcie w prawdzie, prawda was wyzwoli. Jeżeli podążamy za prawdą, no musimy być przygotowani na to, że przyjdą prześladowania. Jezusa też nie prześladowali za kłamstwo, nie prześladowali go za zło, tylko za dobro i za trwanie przy prawdzie.
Czyli znowu wracamy do założyciela pasjonistów, tak trwajcie. Nawet jak nie otrzymacie pocieszenia w tym czasie, tak? Czy jakichś sygnałów?
Na pewno to, co najważniejsze w trwaniu przy prawdzie, to to, że ona daje wielkie poczucie pokoju serca. Jeżeli człowiek trwa przy tym, w co wierzy, czemu ufa, co wybrał, to potrafi żyć radością i potrafi spokojem serca wychodzić ku innym. A jeżeli człowiek ugnie się pod presją, zaczyna żyć wbrew sobie, czy mówić, czy tworzyć wbrew sobie, wtedy nigdy nie będzie szczęśliwy.
I kolejny temat, no, na pewno mało o wakacyjny. Mowa o nowym filmie reżysera, zresztą obrazów Wołyń, Wojciecha Smarzowskiego. Tym razem ten film nosi tytuł Claire i opowiada podobno historię kilku kapłanów związanych jedną opowieścią, a wszystko wokół pedofilii w kościele. No właśnie, jedni twierdzą, że bardzo dobrze, że powstanie taki film, i wśród nich są także księża. Mówią, że być może to w jakiś sposób oczyści atmosferę. A drudzy stwierdzają, że to jest kolejny dowód na to, że znowu tej sprawiedliwości brakuje, bo według badań tak naprawdę nie wśród osób duchownych tych, powiem tak, zbrodniarzy jest najwięcej.
No tak, ale chyba u nas najłatwiej jest wskazywać na tych zbrodniarzy. Dlaczego? Dlatego, że nauczając i przekazując Ewangelię, jednak stawiamy się w roli kogoś, od kogo oczekuje się wielkiej, wielkiej moralności, wielkiej tutaj zgodności tego, czego naucza, z tym, czym żyje. Dlatego zawsze każdy przypadek pedofilii będzie u nas dużo bardziej boleśnie odczuwalny niż gdziekolwiek indziej. On zawsze będzie krzywdą dzieci. Zawsze. Ktokolwiek by się tego nie dopuścił. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast u nas zawsze on jest jeszcze tym, co sieje zgorszenie. I to zgorszenie powoduje, że powstają takie filmy. To zgorszenie powoduje, że te sprawy są wyciągane na światło dzienne, są pokazywane właśnie dlatego, że ci, którzy nauczają czegoś innego, nie żyją zgodnie z tym, czego nauczają. Więc z jednej strony takie filmy są zawsze dla nas motywujące, bo motywują nas do na nowo wielkiego rachunku sumienia. Jakie jest moje życie? Czy ja naprawdę żyję według tego, co głoszę, co przepowiadam? Czy żyję Ewangelią na co dzień? Czy być może jednak skupiam się na sobie i szukam siebie? Ale z drugiej strony są też takie filmy czy publikacje, zawsze jednak tym, co ludzi świeckich, wiernych, osoby może nie do końca ukształtowane, właśnie spycha trochę na margines. Spycha i odpycha od Kościoła.
Niebawem ukaże się najnowszy numer tygodnika Ziemi. Tam ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny, w swoim wstępniaku pisze także o tym filmie i mówi tak: wszak Kościół we wszystkim powinien kierować się Słowem Bożym, jeśli naprawdę w nie wierzy. Czekaliśmy niedawno podczas mszy świętej wymowny tekst o Asyryjczykach, których Pan Bóg użył jako rózg swojego gniewu wobec Izraela. I ksiądz Henryk przypomina to, co mówi niejednokrotnie ksiądz dr Marek Dziewicki na antenie Radia Warszawa: wychowywać, ale jak? By być roztropnymi jak węże i nieskazitelnymi jak gołębie. Jak połączyć te cechy?
Ja myślę, że to jest cały czas wielkie zadanie, wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Jak połączyć te dwie, wydawałoby się, skrajności. Ale tak naprawdę w każdym z nas powinno być właśnie trochę jednego i drugiego. Potrzeba nam i sprytu, i pewnej woli walki, a z drugiej strony nie możemy zapominać, czemu to wszystko służy. Zobaczmy nawet na przykład Pana Jezusa, tutaj odwołując się do tego, co napisał ksiądz Henryk Zieliński, że on zawsze w swoim postępowaniu, nawet kiedy bardzo trudne miał dyskusje z faryzeuszami, z uczonymi w prawie, zawsze mówił do nich z wielką łagodnością. To nie znaczy, że on zmieniał swoje nauczanie. To nie znaczy, że on szedł im na rękę, bo tak było mu wygodniej. On trwał przy prawdzie, on wiedział, co głosi, wie, czego naucza, ale jednocześnie nigdy nie dawał powodu właśnie do zgorszenia swoimi słowami czy swoim zachowaniem, do odrzucenia go ze względu na to, jak postępuje.
Ksiądz Henryk zapowiada, że pójdzie na ten film w sutannie.
No ja nie wiem, czy bym się jednak odważył. Widać, ksiądz Henryk jest odważniejszy ode mnie.
Ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał pasjonistów, był dzisiaj naszym gościem. Mam nadzieję, że ojciec jeszcze odwiedzi studio Radia Warszawa.
Mam również taką nadzieję.
Bożego błogosławieństwa życzę. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.